czego nie ma w trylogii Henryka Sienkiewicza.
Gawędy historyczne Władysława Zawistowskiego.
Konrad Mielnik.
Władysław Zawistowski.
Dobry wieczór. Troszkę nas nie było na antenie Radia Gdańsk, ale obiecujemy, że począwszy od dziś spotykać się będziemy co tydzień. I przypomnę, że rozmawiamy o trylogii, albo raczej o tym, czego w tej trylogii nie ma. Mówiliśmy ostatnio o Janie Skrzetuskim, głównym bohaterze Ogniem i Mieczem, postaci o autentycznym pierwowzorze, choć odbiegającym od powieściowej wizji. Ukochaną, jak wiemy, narzeczoną, a w końcu żoną pana Jana, była kniaziówna Helena Kurcewiczówna. Czy jest to postać autentyczna, czy w ogóle istnieli kniaziowie Kurcewiczowie?
Kniaziowie Kurcewiczowie jak najbardziej istnieli, to jest autentyczna rodzina. Czy autentyczna jest również Helena? Tego oczywiście stwierdzić nie jesteśmy w stanie. Źródła mówią bowiem bardzo mało o kobietach. To nie one były podmiotem tych wydarzeń, które odciskały się w piśmie, w jakichś diariuszach, pamiętnikach. Większość kobiet tej epoki jest dla nas anonimowa. Tak nawiasem mówiąc, spostrzegłem, że właściwie wszystkie główne bohaterki trylogii, czyli po kolei Helena Kurcewiczówna, Anusia Borsobohata-Krasieńska, dalej oczywiście Oleńka Bilewiczówna, no i na końcu Basia Wołodyjowska, a takoż i Krysia Drohojowska. Wszystkie te mianowicie panny łączy jedna cecha. Poza tym, że oczywiście są szlachciankami z dobrych domów. No to już inaczej oczywiście u Sienkiewicza być nie może. A mianowicie, wszystkie są sierotami. Wszystkie są gdzieś tam pod czyjąś opieką, ale w gruncie rzeczy są samotne. Wypatrują tego rycerza, księcia, który przyjdzie i je porwie. Po kolei jest to Skrzetuski, Kmicic, wreszcie Włodyjowski, aczkolwiek po drodze są też farc charaktery, które próbują też porwać te dziewczyny, jak w przypadku Ogniem i Mieczem, Bohun. A wracając do rodziny Kurcewiczów. Piszę całkiem sporo o tej rodzinie Sienkiewicz, piszę mniej więcej ściśle. To najprawdziwsza rodzina kniaziowska, a więc rodzina wywodząca się od panujących niegdyś udzielnych władców na Rusi. O tych kniaziach litewsko-ruskich powiemy za chwilę więcej, bo myślę, że to bardzo ciekawy temat. Natomiast ci kniaziowie, konkretni Kurcewiczowie, no to jest taka rodzina, jak to się kiedyś mówiło, gniazdowa. Oni tam byli zawsze, oni są u siebie, Ruś to jest ich teren. Te rozłogi, ta majętność Kurcewiczów, trochę przypominająca takie jakieś gniazdo zbójeckie, no oczywiście otoczona często kołem, obronna siedziba, no to była właśnie taka typowa siedziba tej kresowej szlachty, nie magnaterii, bo podkreślmy, że kniaziowie Kurcewiczowie są bardzo zubożali. To nie są książęta, którzy chodzą w purpurach, którzy mają ogromne majątki wielkości dzisiejszych województw. Oni są znacznie biedniejsi, zresztą sytuacja jest tam bardzo skomplikowana, gdyż przypominam, że Helena jest sierotą i wychowuje ją rodzina stryja. Tymczasem rozłogi, ta majętność należy w zasadzie do Heleny, nie do rodziny stryja, która właściwie nie ma niczego, no po prostu gospodaruje u niej. I prawdą jest też, że Skrzetuski ją w jakimś sensie kupuje od starej kniachini, gdyż rezygnuje z roszczeń do tego majątku. Za to dostaje obietnicę jej ręki wbrew staraniom Bohuna. Cała ta sytuacja jest, powiedzmy, od razu mało prawdopodobna. To kniachini, nie kniachini, nikt by tam się z nimi nie bawił, po prostu wyzułby Skrzetuski przy pomocy zbrojnego oddziału tych innych Kurcewiczów z majątku i na pewno objąłby te rozłogi w posiadanie. Tak się wtedy postępowało. No ale przypomnijmy, że Jan Skrzetuski jest zakochany, zgubił serce, od pierwszego wejrzenia zadłużył się w tej pięknej Helenie i nie dziwota. Posłuchajmy może teraz, jak opisuje ją Sienkiewicz, a nie będziemy się dziwili uczuciom Jana Skrzetuskiego.
Kniaziówna Helena Kurcewiczówna Bułycha, herbu Kurcz. Klasyczna Ukrainna piękność, potem wzór szlacheckiej żony i matki. Sienkiewicz opisuje ją często i chętnie. Młoda panna, wzrostu wyniosłego, rysów pańskich i bardzo foremnych. Oczy czarne, aksamitne, a łzawe, a mieniące się, a ogniste. Nad tymi oczami jedwabne, ciemne brwi rysowały się dwoma delikatnymi łukami. Zarumienione policzki kwitnęły jak kwiat najpiękniejszy. przez malinowe wargi, trochę otwarte, widniały ząbki jak perły. Spod kapturka spływały bujne, czarne warkocze. Taką zobaczył ją i pokochał od pierwszego wejrzenia pan Skrzetuski. Czemu trudno się dziwić, skoro wyglądała jak owe obrazy świętych dziewic w mrocznych kościelnych kaplicach. A jednocześnie biło od niej takie ciepło i życie, tyle rozkosznych niewieścich ponęd i uroków malowało się w twarzy i całej postaci, że można było głowę stracić, rozkochać się na śmierć, a kochać na wieczność. Jak wiemy, nie tylko Skrzetuski uległ łatwo urokowi Heleny. Już wcześniej zakochał się w Doni Bohun. Później bliski tego był Wołodyjowski. Zapewne wszystkiemu winne były tak chętnie opisywane przez Sienkiewicza jedwabne frędzle oczu. Oczy aksamitne, słodkie, a mdlejące. Te jedwabne ich zasłony, których cień padał aż na jagody. Ten włos rozsypany, jakby kwiat hiacyntowy po ramionach i plecach. Strzelistość postaci. Pierś wypukła i tchnieniem lekko kołysana, od której biło ciepło lube. Białości liliowe, a maliny ust. Cyganka jaka najcudniejsza worożycha, albo cygańska królewna.
Mówiliśmy o jednak bardzo wysokim pochodzeniu Heleny, mimo że to postać fikcyjna, no bo to było pochodzenie od udzielnych, było nie było, władców, niezależnie od statusu majątkowego w danym momencie. Czy w związku z tym taki związek z przeciętnym przecież szlachcicem, jakim był Skrzetuski, był w ogóle dopuszczalny? Czy jednak nie były to dla niego zbyt wysokie progi?
Nie, nie były. Taki szlachcic na wiosce. Skrzetuski jest takim szlachcicem. W powieści oczywiście. Co ciekawe, zresztą ten autentyczny Skrzetuski Mikołaj nie miał własnej majątności. On po prostu pochodził z tak rozrodzonej rodziny, że tam jakieś małe działy na jednej wiosce na nich przypadały. Tymczasem nasz powieściowy Skrzetuski tę własną wioskę ma. Przypominam, że to jest Burzec na Podlasiu w powiecie łukowskim. Więc taki szlachcic absolutnie mógł się ubiegać o rękę Kniaziówny. No z tej linii, przypomnijmy, bardzo, bardzo nawet zubożałej. Tam zresztą przecież jest w tle jeszcze taka bardzo tajemnicza historia wojenno-polityczna, bo przypomnijmy, że ojciec Heleny w czasie wojen z Rosją, wojen o Smoleńsk, został posądzony o zdradę. Znaleziono mianowicie list podpieczętowany jego herbem i z jego podpisem, zdradzający tajemnice militarne. Za to został skazany na wygnanie, nigdy nie powrócił. Mówi się o Helenie jako o sierocie, ale na dobrą sprawę nie wiemy, gdyż los tego ojca nieznany. Więc tam jeszcze w tle tej rodziny jest taka wielka tajemnica. Przyznam szczerze, że długo poszukiwałem, skąd Sienkiewicz wziął tę anegdotę o tym pierścieniu. Nie znalazłem. Bardzo możliwe, że Sienkiewicz, jak to często robił, brał autentyczną anegdotę, tylko przypisywał ją innym ludziom. Więc taki epizod w czasie oblężenia Smoleńska mógł mieć miejsce, tylko dotyczył kogoś innego. Dość na tym, że ten ojciec przepada na zawsze. Aha, ojciec oczywiście pochodzi z rodziny ruskiej, gdzie wszyscy ci kniaziowie byli ruscy, aczkolwiek mówi się o tym, że przychodzi na obrządek łaciński i pojmuje za żonę pannę zacnego domu szlacheckiego, Rachoziankę. To wskazuje na to, że rodzice Heleny są już katolikami, tak? Ale co do stryja i tych kuzynów, którzy giną przecież w rozłogach, zamordowani prawie wszyscy przez Bohuna, nie ma tej jasności. Oni są, zdaje się, jeszcze prawosławni. I to pokazuje na źródła, korzenie tych rodów.
Czy to były korzenie obce,
tak,
czy nasze rodziny?
Właśnie...
W takim razie rodzi się pytanie, czym różni się książę od kniazia? W końcu w trylogii Radziwiłłów albo Wiśniowieckiego tytułuje się konsekwentnie tytułem książęcym, a już Kurcewiczów tylko kniaziowskim. Jaka to jest różnica? To wynikało z majątku, czy też z jakichś innych zależności?
No właśnie, tu dotykamy bardzo ciekawej materii, czyli po pierwsze, skąd ci kniaziowie, czym się różnili kniaziowie od książąt? Z drugiej strony, czy byli jacyś polscy książęta? Odpowiedź brzmi, być może zaskakująco, otóż nie było. Tytuł książęcy przysługiwałby w tej dawnej Polsce, pierwszej Rzeczpospolitej Szlacheckiej, potomkom królów. Tymczasem wszystkie polskie dynastie wymarły. Dotyczy to przede wszystkim Piastów. Notabene wymarły przede wszystkim te polskie linie, gdyż, co nie jest być może miłe sercom wielu patriotów, przypomnijmy, że część Piastów się całkowicie zgermanizowała i to się stały dynastie czysto niemieckie. Ostatni Piastowie notabene wymarli właśnie wtedy, w połowie XVII wieku, ale to były rodziny od wielu pokoleń całkowicie zgermanizowane. Wymarli również Jagiellonowie, jak wiemy, również wszyscy polscy królowie elekcyjni, też mówiło się, wybieramy króla Piasta, tak? I wybrano Michała Korybuta Wiśniowieckiego, który był z książąt ruskich, jeżeli już o to chodzi. Michał Korybut nie miał niestety dzieci, więc Wiśniowieccy też wymarli. Jak wiemy, Stanisław August Poniatowski także nie miał dzieci. Jan III Sobieski co prawda miał, ale rodzina wymarła na drugim pokoleniu. Wreszcie Leszczyński miał tylko córkę. Żaden z tych rodów nie zaowocował polskimi książętami. Ci książęta, którzy występują w naszej historii, to albo właśnie ci kniaziowie litewsko-ruscy, albo rodziny, które otrzymały tytuły książęce z rąk obcych monarchów. Czyli na przykład Radziwiłłowie, którzy byli książętami Rzeszy Niemieckiej, tak naprawdę. Byli też książęta z kreacji cesarza Austrii. I to jest rzecz późna, to się zaczyna dopiero w XVII wieku. Prawo w Polsce ówczesne zabraniało używania tytułów arystokratycznych poza tymi tytułami właśnie litewsko-ruskimi. Jedyny wyjątek robiono dla Radziwiłłów. No i jeszcze bardzo nieliczne, jak na przykład Chodkiewiczowie, którzy byli jedyną polską rodziną, którzy otrzymali tytuł hrabiów od Sejmu Polskiego. Ale to już taki zupełny wyjątek. Zasadniczo tych tytułów nie było. Natomiast Unia Lubelska, pod koniec XVI wieku zawarta, dopuściła używanie tytułów kniaziowskich przez potomków Ruryka, czyli dawnego władcy Rusi, i Gedymina, dawnego władcy Litwy. Oni się z czasem bardzo ze sobą pomieszali, pokrzyżowali, dlatego używamy wspólnej nazwy kniaziowie litewsko-ruscy i takie ścisłe wywiedzenie rodowodów, kto od Ruryka, kto od Gedymina, z licznymi odgałęzieniami, jest niezwykle trudne. Do dzisiaj trwają na ten temat przeróżne spory. Lista tych rodzin jest oczywiście mniej więcej jasna, ona zdaje się znalazła już w akcie Unii Lubelskiej, potem wielokrotnie była przytaczana, z tym, że wiele z tych rodzin podupadła majątkowo. To jest również sytuacja właśnie Kurcewiczów. Jeszcze w tym czasie, o którym mówi się...
Wtedy też bywał światowy kryzys.
Wtedy też bywały, jeszcze jakie kryzysy, właśnie te powodowane przez wojny chociażby. Ale również takie rozrodzenie po prostu. Pamiętajmy, żeby ród magnacki w ówczesnej Polsce, są w całej Europie, by mógł utrzymać potęgę, nie mógł mieć zbyt wielu przedstawicieli. Jeżeli w dwóch kolejnych pokoleniach trafiało się po 6-7 synów, bo to chodziło oczywiście głównie o mężczyzn, którzy dorastali w wieku dojrzałego, to ten ród się bardzo szybko degradował, bo te majątki po podziale, jak każdy wziął swoją część, stawały się coraz mniejsze, jakby potęga ekonomiczna tych rodzin tym samym również. W ten sposób upadło kompletnie wiele bardzo wybitnych rodzin, których potomkowie schodzili czasem do poziomu nawet chłopskiego. Czyli zdarzyło się tak, że kniaś przez ileś pokoleń dochodził do tego, że chłopiał. I oczywiście gdzieś tam po drodze zarzucał używanie tytułu kniaziewskiego. Taki był uzus owych czasów, potem odzwierciedlony w prawie wielu krajów, między innymi Rosji, ale również krajów zachodniej Europy, że nieużywanie tytułu arystokratycznego powodowało jego utratę. Czyli krótko mówiąc, jeżeli ktoś nie tytułował sam siebie księciem, to przestawał nim być. A oczywiście wstydzono się tytułować księciem, kiedy się chodziło w łapciach, prawda? Bo i to się zdarzało. W ten sposób bardzo wiele tych rodzin kniaziowskich spadła z czasem do poziomu, no powiedzmy, drobnej szlachty. I to był ostatecznie los Kurcewiczów, którzy prawdopodobnie przetrwali przynajmniej do II wojny światowej. Wtedy jeszcze takie rodziny były notowane na kresach o tym nazwisku. Były też rodziny nieliczne, które utrzymały potęgę kniaziowską swoją w owym czasie, a nawet w bardzo nielicznych przypadkach dotrwały do dziś. Sytuacja jest o tyle ciekawa, że te rodziny, choć z pochodzenia litewskie, oni wszyscy mówili po rusku i wyznawali prawosławie. Niemniej akt przyjęcia do korony Unia Lubelska fakt, iż pewne bardzo korzystne dla stanu szlacheckiego prawa i przywileje rozciągnięte zostały również na te wschodnie terytoria, wszystko to spowodowało, że wiele z tych rodzin doskonale się odnalazło w nowej rzeczywistości i zrobiło po prostu ogromne kariery, dysponując również, powiedzmy to od razu, ogromnymi środkami materialnymi. Gdyż największe majątki owych kniaziów, na przykład ostrogskich, to była taka rodzina, która jako bodaj pierwsza zaczęła robić wielką karierę w Rzeczpospolitej, no to były naprawdę latyfundia wielkości, no nie wiem, dzisiejszego województwa jakiegoś kieleckiego na przykład, czy lubelskiego. Więc wszystko to należało do jednego człowieka, czy do jednej rodziny. Więc potęga ekonomiczna ich była ogromna. Jako pierwsze rody taką wielką karierę jeszcze w pierwszej połowie XVII wieku zrobili ostrogscy, a także zasławscy i zbarascy. I wszystkie te rody dość niespodziewanie tak właśnie mniej więcej przed połową XVII wieku wymarły. Zresztą to był czas takiej wielkiej wymiany w magnaterii. Również wiele rodów koronnych w owym czasie wymarło, a pojawiły się nowe. Po tych zasławskich i zbarackich dziedziczyli między innymi Wiśniowieccy. Również stąd taka gwałtowna potęga tego rodu, wbujała potęga, rzeczywiście obejmowanie czołowych stanowisk, tworzenie całego państwa zadnieprzańskiego, bo to, o czym mówi Sienkiewicz w przypadku Jeremiego Wiśniewieckiego, to prawda, to rzeczywiście to było całe państwo z dziesiątkami miasteczek, setkami wsi, wszystko to byli poddani jednego księcia. Tu były ogromne zasługi Jeremiego Wiśniowieckiego jako gospodarza. On po prostu kolonizował pustkowia. Przypomnijmy, że te ziemie dawnej Rusi Kijowskiej, które niegdyś w średniowieczu były gęsto zaludnione, potem wyniszczone przez falowe, powtarzające się najazdy tatarskie, te ziemie były właściwie bezludne. Wiśniowiecki ściągał chłopów z głębi Polski, z różnych zresztą stron, osadzał na tak zwanych wolniznach, czyli oni przez wiele lat nie musieli płacić żadnych podatków ani wykonywać pańszczyzny i te ziemie rzeczywiście rozkwitły. Ale to był wyjątek. W tym czasie, o którym mówimy, właśnie największa jest potęga Wiśniowieckich, którzy później też w XVIII wieku wymarli. I kolejnym rodem z kniaziów litewsko-ruskich, który taką wysoką pozycję zajął, byli Czartoryscy, istniejący przecież w Polsce do dzisiaj. Poza Czartoryskimi przetrwało do dzisiaj kilka tylko tych rodów, to między innymi Puzynowie, przypomnijmy, wybitny krytyk teatralny, nieżyjący już, a również poeta, Konstanty Puzyna pochodził z tej rodziny, jak również Giedroyciowie, a z rodziny Giedroyciów pochodził Jerzy Giedroyć, redaktor paryskiej kultury. Wszystkie te rody robiły kariery również dzięki temu, że się bardzo szybko polonizowały. Elementem tej polonizacji było przejście na katolicyzm. Wszystkie te rody praktycznie się skatolicyzowały i natychmiast spolonizowały. Dotyczy to również Wiśniowieckich.
No pięknie brzmi ta historia, ale myślę, że właściwie powinniśmy sprecyzować, bo tak do końca ja przynajmniej nie wiem, książę, kniaż, jaka to...
No, właściwie to jest to samo, tak? I ci zwłaszcza, którzy zrobili największe kariery, zaczęli konsekwentnie używać tytułu książęcego, tak jak właśnie Wiśniowieccy czy Czartoryscy i właściwie do czasów nowożytnych z tytułem kniaziowskim przetrwali chyba tylko Puzynowie. To taka ciekawostka.
Czyli mniej więcej wiemy, w jakich realiach funkcjonowała piękna Helena. Mamy już główne postaci, czyli Jana Skrzetuskiego i Helenę Kurcewiczówną. Kto będzie następny?
No, teraz powiemy o tym, kto bardzo pomógł Janowi i Helenie, żeby mogli się połączyć, czyli o panu Zagłobie.
Czyli człowieku z bielmem na oku, ale to za tydzień.